тебя в состоянии положения души, в уме в состоянии какого же души. Ale ważne jest, żebyśmy się nie bali na to spojrzeć. Żebyśmy pozwolili Bogu przyjść nam, to znaczy stanęli przed Bogiem tacy, jakimi jesteśmy. Wtedy nie będziemy odbiciem samych siebie. Dzisiaj bracia opowiadały, jak to się jest czasami, do czego dochodzimy, jak w naszym przeżywaniu rzeczywistości stajemy się odbiciem samych siebie. Jeden z braci opowiadał kiedyś, jak to miał znajomego, który kiedyś narkotykami się zaćmał dosyć intensywnie. I w tym takim amoku narkotykowym doświadczył tego, że odkrył tajemnicę wszystkiego. Takie jedno zdanie, które mu wyjaśniło po prostu całą rzeczywistość. I sobie to zapisał na kartce i wsadził pod kwiatka, pod doniczkę. Bo jak się otrzeźwieje, to będzie pamiętał. Coś ważnego wymyślił i że to jest pod doniczką. Wziął tę doniczkę, wyciągnął kartkę, tam rzeczywiście była, a na kartce było napisane tak złagodzony szumi, sąsiad nie zmuszał. I dokładnie tak jest, jeżeli my nie pozwolimy Panu Bogu dotrzeć do nas z Jego informacją o nas samych, o tym świecie, z Jego prawdą, która nam odsłoni przed nami, może takie niezbyt przyjemne, która nam odsłoniła przed nami taką prawdę, że na przykład musimy umrzeć, że to nie jest wynik choroby. Śmierć jest wynikiem życia na tym świecie. Że jest trudniej, nie będziemy się stanąć tacy przed Panem Bogiem. On nas jest w stanie podnieść z tych naszych słabości, upadków, które niekoniecznie muszą wynikać z naszej słabości moralnej, ale wynikają z naszej słabej kondycji ludzkiej. Dalej o tej modlitwie chciałem powiedzieć, odwołując się do znowu świętego Tomasza z Akwinu. Papież właśnie mówi o modlitwie. Święty Tomasz, co bardzo ciekawe, w swoim kompendium teologii, jak pisze o tym, czym jest nadzieja, to pisze o tym, analizując wezwanie modlitwy Ojcze Nasz. Modlitwy, którą zawsze wypowiadałem. Myślę, że to bardzo ładnie koresponduje z tym, co papież mówi. Papież mówi, nadzieja rodzi się w modlitwie. W spotkaniu, rozmowie z Panem Bogiem. A do tego święty Tomasz dodaje, bardzo konkretnie możemy rozczytać to życie, ten kształt nadziei rodzącej się, w modlitwie, którą zawsze wypowiadamy, której nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze Nasz. Pierwsze słowa, które mówimy, Ojcze Nasz. Wyjście do Efezjan. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dał nam wdzięczną wolność i Boga. Bóg wykonuje do nas pierwszy krok. Jak ja sobie czytam w Piśmie Świętym, w listach, jak się pojawia to słowo dzieci, to jest bardzo piękne słowo, szczególnie u świętego Jana w liście, w listach świętego Jana. Ono tam bardzo pięknie funkcjonuje. Tego, że święty Jan, jak pisał, to już był staruszkiem. Ja sobie zawsze wyobrażam, że święty taki staruszek, taki dziadziuś, mówi dzieci, nie grzeszcie. Pan tym, który jest was grzeszy. To się nie bójcie Pana Boga. Na spokój. Bardzo pięknie jest napisane, ojciec przychodzi, jest gotowy postawić swoje dziecko na nogi. Nie wiem, czy się zauważyli, jak dzieci się uczą chodzić. To jest bardzo fajny moment. Dziecko, jak rodzice oczywiście chcą, żeby jak najszybciej, więc jak już jest jakaś rysuje się perspektywa, że mama jest stanie na nogi i wykona jakiś pop, to się postawia. Mama trzyma, prawda? Dlatego z tym pozostaje blisko. Mama go puszcza. Mama już tak coś tam kojarzy, prawda? To najwyżej się lekko przewróci, żeby to trzymać z musieli stanie i dziecko też jest plastyczne. Ale jak już jest gotowe, to zazwyczaj wykonuje taki krok kosmiczny, prawda, jak kosmonauta w kosmosie i w ramiona daty się rzuca. Bo jak żywym krok zrobi, to mi się wydaje, że to jest prawda krok. Mały krok człowieka, a wielki krok ludzkości i rezygnuje z dalszej walki. Z ufnością się rzuca, bo tam ten dusiciaka i wiadomo, że złączy. Zawsze łapie. związku z czym to wezwanie Ojcze Nasz, to jest wezwanie, które nam uświadamia. Nadzieja to jest taki właśnie krok, który my wykonujemy ku Ojcu, który jest gotowy nas złapać. On nas złapie. My się nie musimy tak strasznie bać w tym życiu, że zrobimy coś fałszywego. Zrobimy fałszywego. Będziemy się przewracać. Będziemy się chwiać. Ale nadzieja, która się rodzi w spotkaniu z Panem Bogiem, z nadzieją, która nam mówi, jest ta, to który cię tu otrzyma. Jak się przewrócisz, to będzie łagodził upadek. I podniesie znowu na tę postawę. Jeden krok zrobić dobrze, będzie się bardzo cieszył, co już dwa kroki. Super. W pewnym momencie możesz się robić kroki, a nawet jako dorosły mężczyzna będzie się chwiał, dalej będzie podtrzymywał. Kolejny moment istotny, oprócz tego, że mówimy Ojcze, to jeszcze mówimy Ojcze Nasz. Nie mówimy Ojcze Mój. Przecież to by było tak ładnie dzisiaj, tak wszystko się mówi od siebie, od serca. Mówimy Ojcze Nasz, dlatego że ta nadzieja, która się rodzi, zawsze się rodzi we wspólności. Miłość wzywa do tego, żeby się modlić za innych ludzi. Miłość w perspektywie nie samego tylko, to jest egoizm. Miłość prawdziwa jest zawsze w perspektywie innych. Miłość nadprzyrodzona jest zawsze w perspektywie mnie i Pana Boga. W związku z czym, jeżeli w modlitwie ma się rodzić nadzieja i ona ma być elementem tego organizmu nadprzyrodzonego, wiary, nadziei, miłości, ona się musi rodzić we wspólnocie. O tym mówią te pierwsze słowa modlitwy, że nasz Bóg wspiera nas, a my wspieramy siebie nawzajem jako wspólnota. Jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni. Kolejnym elementem tej wspólnotowości naszego właśnie wyrodzenia się na dzień, to jest konkretny bardzo sposób modlitwy, który my praktykujemy w Kościele, mianowicie modlitwa liturgiczna. Już może nie będę czytał tego tekstu, który tutaj jest z katechizmu Kościoła katolickiego, ale modlitwa liturgiczna, liturgia, msza święta, razem sprawowana, niż po jutrze, tego typu rzeczy. Nawet taka liturgia rodzinna, kiedy rodzice się modlą ze sobą, kiedy chłopak się modli z dziewczyną, to są momenty, kiedy się rodzi nadzieja. To jest bardzo ciekawe, że tendencja w klasztorze jest taka, że jak modlitwy są wcześniej rano, u nas w godzinie 8:30, to wstać się nie chce. Ale jak ciebie wstanie, to potem klapnięty jest do południa co najmniej. Ja przynajmniej mam tego doświadczenie. Jak wstanę i się pomodlę z braćmi, zapewniam, że tam się nie dokonują żadne wybitne rzeczy. Ogólnie rzecz biorąc, średnio kojarzę, co czytam, ogólnie kojarzę, gdzie jestem. Tramwaj jeżdżą za oknem. To jednak to jest ten moment wejścia w przestrzeń, w której my, nawet nie znając sobie z tego sprawy, nabieramy energii, nabieramy siły. Nie powiem, ładujemy akumulatory, ale rzeczywiście przez wspólną modlitwę zaczyna zupełnie inaczej funkcjonować. To jest moment, gdzie rodzi się nadzieja. Kolejne wezwanie tej modlitwy Ojcze Nasz, to są słowa, w których się jest w niebie. Szalenie ważne jest to, że Bóg nie jest kolesiem, którego możemy pokrywać w ramionach. To nie jest prawda, Pan Jezus fajny facet. No dzisiaj można czasami takie robić wrażenie, że rekolekcje się robi trochę na zasadzie, nie chcę go krytykować. Sam tak zrobię, jak mówię. Ale trochę jakby pokazując, spokojnie, nie musisz się bać, to jest człowiek, jak to się mówi, dziewczyna z sąsiedztwa, tak? No to tutaj mamy chłopak z sąsiedztwa. Tymczasem, jeżeli to ma być dawca nadziei, wobec takich doświadczeń, no chociażby jak i dzisiaj w tym miejscu. Tego, co mówiłem na początku, tego fundamentu, którego dotykamy, kiedy spadają wszelkie pozory, wszelkie takie atrapy naszego dobrego ustawienia się w życiu, Święcie imię Twoje. Święty Franciszku, nie należy do cnoty nadziei ta nadzieja, którą ktoś pokłada w sobie albo w innym człowieku, lecz nadzieja, którą pokładamy w Bogu. Tutaj jest dokładnie ten moment, o którym była mowa już wcześniej przy okazji przyglądania się tym tekstom z Pisma Świętego. Mianowicie są różne rodzaje nadziei. Nie każda nadzieja jest tą nadzieją, która jest łaską od Pana Boga. Nie każda nadzieja, którą będziemy mieli w życiu, jest tą prawdziwą siłą, energią i tym dążeniem, które budzi w nas Bóg, abyśmy nasze życie przeżyli z mocą, w odwadze i sensowo. Nikt też nie zna syna, tylko ojciec, ani ojca nie zna, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Ważną jest rzecz, abyśmy my w tym przeżywaniu modlitwy, żeby umożliwić Panu Bogu zadziałanie tam w tej przestrzeni, żebyśmy my nie przyklejali do naszych rozmiarów. My naprawdę spotykamy się z tajemnicą. Myśmy się kiedyś bardzo śmiali z jednym z naszych braci, który w ramach uczenia się mówienia kazań, całe kazanie powiedział o tym, że po przeistoczeniu mówimy, oto wielka tajemnica wiary. Tak, to wielka tajemnica wiary, bo odmieniam przez przypadki, że właśnie z telewizji wynikało, a miętym to przez 20 minut. Nic żadnej treści tam nie zawarło. I trochę my tak sobie przelatujemy nad tym, że naprawdę się spotkamy z tajemnicą. Że naprawdę to właśnie, że nie łapiemy Pana Boga za nogi. To jest wielka wartość naszej modlitwy w Kościele wspólnie. To, jak bardzo destrukcyjne jest łapanie Pana Boga za nogi, to się bardzo pięknie objawia w kształcie liturgii właśnie. Nie wiem, czyście zauważyli, ale bardzo często w naszym przeżywaniu liturgii mamy skłonność do tego, żeby sobie Pana Boga właśnie przykroić do naszego zmiaru. W czym to się przejawia? Mianowicie to się przejawia, myślę, najlepiej w tak zwanym kiczu religijnym. Jak są pierwsze komunie? To bardzo często w naszych kościołach pojawiają się dekoracje w formie wyciętego ze styropianu kółka średnicy 2 metry i wyciętego ze styropianu kielicha wysokości 2,50. Pamiętam, byłem w takim kościele, ja mam skłonność do tego, że będę analizował coś nade mną. Ostatnio odpowiadałem też na parażanie w Bożym kościele. Jeszcze jak siedziałem pod takim potężnym betonowym krzyżem, który centralnie zakończył się nad moją głową. Więc ja miałem tendencję od analizowania sobie sytuację. Długo by nie bolało. Ten kościół na tym sobie nas konsumowany. Więc mamy tendencję od tego, sobie tego Pana Boga tak przykroić. Pamiętam, jak odmawiałem się w kościele, wisiało takie styropianowe kółko i kielich nad moją głową. Wiatr lekko powiewał, więc to się tak nie dało. To był symbol Pana Jezusa, który przychodzi w Komunii Świętej. No, ja mam nadzieję, że Pan Jezus ma też ciepło. Bo jak widzi tego typu symboliczne wyobrażenie siebie, jak nie ma też ciepło, to może go nieco nawet zdjąć. Boże Narodzenie, opera właśnie, choinki, czytam Ewangelię. Wychylam się lekko, żeby widzieli, że to ja czytam. A nie z Filipem Zamachowskim. Pan Boże Narodzenie pozywa. No bo przecież oczywiście musimy Pana Boga ubrać w te choinki. No bo jakby Pan Jezus się narodził, gdyby nie było pachnącej choinki i żółtka. No i takie przyprawianie Pana Jezusa do naszego rozmiaru powoduje, Święć imię Twoje, pragniemy, aby imię Jego w nas było uświęcone. On sam powiedział, święty mi bądźcie, bo ja jestem święty. To też prosimy Go o to, abyśmy skoro zostaliśmy uświęceni, bo codziennie grzeszymy, my potrzebujemy nieustannym uświęceniem oczyszczać nasze winy. Jak mamy grzech, to najczęściej tendencja jest taka, że się nie modlimy, bo nam się wydaje, że nie powinniśmy się modlić w stanie grzechu. A tymczasem, jeżeli my mamy być święci, to potrzebujemy uświęcenia, które jest od Boga. Jeżeli my mamy żyć nadzieją, to my potrzebujemy przyjść w stanie bez nadziei do Pana Boga i powiedzieć, Boże, nie mam nadziei. Modlę się, Pan, proszę. Jeżeli zgrzeszyliśmy, to właśnie w stanie grzechu należy przyjść i powiedzieć, Boże, zgrzeszyłem. Modlę się do Ciebie, wierzę, że jesteś kochającym Panem. Właśnie to jest ten moment, kiedy mnie łapiesz w ramiona. Potrzebujemy nieustannym uświęceniem oczyszczać nasze winy. Jakby wbrew tej logice, która jest. To jest ta nadzieja wbrew nadziei. I kolejne wyzwanie zaczyna się przyjść Królestwo Twoje. To jest bardzo trudne wyzwanie. Bo jeżeli zadawaliśmy sobie tam wcześniej pytanie, czego my pragniemy, i słyszeliśmy, że Pan Bóg nam nie daje wszystkiego w tej nadziei, że On nam nie obiecuje wszystkiego. Słyszeliśmy, czego my Panu obiecuje. To my naprawdę trzeba ciężko pracować, żeby wzbudzić w sobie, odkryć to pragnienie Królestwa Bożego. No najtrudniej się mówi kazanie o zmartwychwstaniu. Najtrudniej się mówi kazanie o życiu wiecznym. Bo o polityce, o seksie, no to można dużo powiedzieć. To my się na tym znamy, nawet ksiądz się na tym zna. Tutaj możemy sobie snuć opowieści niekończące się. Ale jak przychodzi temat, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, to nagle wątek nam się odbywa. No jakiś czas temu, niedawno, umarł ojciec Jasiu Badek. To był jeden z nielicznych ludzi, których znałem, który potrafił długo i zajmująco opowiadać o rzeczach typu Chrystus zmartwychwstał. Który potrafił opowiadać właśnie o sprawach takich ostatecznych. Że się siedzi na krześle, jak to tam ta książka była, którą pamiętam na okładce. Siedzi, dzieje się na krześle i patrzy przed siebie. Ta książka się czytała jednym tchem. Pasjonująco, zajmująco, ale jak mówił, się można było pokładać ze siebie. A w chwili o rzeczach takich, o których większość z nas nie byłoby, nie byłoby w stanie stracić kilku sensownych zdań, łącznie ze mną. Przyjdź Królestwo Twoje, pragnąć udziału w chwale Pana Boga. To jest znowu to pytanie, czego my pragniemy? Co ożywia nas w tym życiu? Czy my pragniemy tego, żeby sobie kupić nowy komputerek, odwołuje się do siebie? Czy projektor, który właśnie na myśl, że wysiada? Czy to jest mój pomysł na dzień dzisiejszy? Czy moim pomysłem na dzień dzisiejszy coraz bardziej staje się pragnieniem nadprzyrodzonego życia wiecznego? O czym mówiliśmy na poprzednim naszym, w tym naszym poprzednim spotkaniu. Życie wieczne, którego mamy prawo pragnąć. Mamy prawo oczekiwać, że to życie możemy osiągnąć. Możemy je zdobyć przy pomocy łaski Pana Boga, której On właśnie w tym modlitwie, kiedy w modlitwie, której wyrażamy to pragnienie, przyjść Królestwo Twoje, On nam tego pragnienia udziela. On nam tej łaski udziela i nas od wewnątrz buduje. Bardzo ładnie pisze Józef Ratzinger w jednej ze swoich książek. Pytać o niebo nie znaczy wkraczać w dziedzinę marzeń i fantazji. Znaczy rozpoznawać głębiej tę ukrytą rzeczywistość, dzięki której żyjemy, a którą wciąż nam przesłania i oddala otaczający nas świat. Pytać o niebo. Pragnąć nieba. Jak się mówi dzisiaj o życiu wiecznym, o niebie, to nawet myślę, księża mają takie wrażenie, że wkraczają w sferę baśniową. Jakieś takie właśnie bliżej to wszystko jest? Papież mówi, to jest bardzo poważne pytanie. Pytać o istotę rzeczywistości, której my już dzisiaj żyjemy. Bo my już jesteśmy ludźmi, którzy uczestniczą w tym darze zapowiedzianym życia wiecznego. No i teraz przyspieszymy. Kolejne miejsce, w którym się rodzi nadzieja, to jest działanie. Każde poważne i prawdziwe działanie człowieka jest czynną nadzieją. Jest nim przede wszystkim w takim sensie, że w ten sposób usiłujemy wypełnić nasze małe i większe nadzieje, wywiązać się z takiego czy innego zadania, które ma znaczenie dla dalszej drogi naszego życia. Przez własne zaangażowanie przyczynić się do tego, aby świat był bardziej promienny i ludzki, aby tak otwierały się drzwi na przyszłość. Mieć nadzieję, to znaczy spodziewać się czegoś, czego pragniemy, a czego nie jesteśmy pewni. Ja myślę, że wielkim dramatem dzisiaj jest to, co sobie tak ostatnio właśnie przy okazji teraz rekolekcji, które mówiłem o nas w Łodzi, pomyślałem. Wielkim dramatem jest to, że znikają krzyże z naszych szkół, że znika rozmowa o Panu Bogu z naszej pracy. Nie dlatego, że jest zagrożona propaganda Pana Boga, tylko dlatego, o wiele prostsza sprawa, że w pracy spędzacie 8 godzin minimum. Że na studiach spędzacie kilka godzin dziennie. Chyba, że uciekacie dużo pasterstwa, nie polecam. Że to są miejsca, w których jeżeli nie będzie Pana Boga, to znaczy, że 8 godzin, 12 godzin naszego życia, jeżeli w małżeństwie między dwojgiem ludzi autentycznie nie będzie Pana Boga w rozmowie, w przeżywaniu, w refleksji, w motywacji działań, to będą całe przestrzenie naszego życia, w którym po prostu nie będzie Boga. Nie po to, żeby propagandę głosić Pana Boga. Żeby Polska się kojarzyła z krzyżem. Pamiętam taki wiersz ze szkoły. Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak, Polaki. Niekoniecznie o to chodzi. Tylko po prostu o to, żeby autentycznie mogła się rodzić nadzieja. Działać z Panem Bogiem, rozpoznawać konkretne działania w moim życiu. Jestem krawcową, to rozpoznawać krawiectwo. Jestem hydraulikiem, to rozpoznawać hydraulikę. Jestem profesorem, to profesorstwo. Mężem, to mężostwo. Jako miejsce, w którym przeze mnie działa Pan Bóg, w którym się realizuje jakieś Boże dzieło. W tych plotkach, które się w obiedzie, który gotuję. Realizuje się Boże dzieło. To, jak papież pisze, sprawia, że zaczynają rosnąć te nasze nadzieje, że one się zaczynają umacniać. Jak my te przestrzenie wytniemy jako miejsce spotkania z Panem Bogiem i Jego obecności, to my fizycznie będziemy przez dużą część naszego życia poza sferą działania Pana Boga. W związku z czym nasze działanie, przeżywanie naszego powołania z Bogiem, to jest miejsce, gdzie ma się rodzić nadzieja, o tym papież pisze. Kolejny moment, gdzie rodzi się nadzieja, to już jest coraz bardziej kontrowersyjny. Papież mówi cierpienie. Nadzieja rodzi się w cierpieniu. Zobaczcie, jeżeli źródłem nadziei jest Pan Bóg, to Jego konkretne udzielanie się w tym świecie jest nieustannie związane z cierpieniem, wcieleniem. Bóg się zbliża do naszego ludzkiego poziomu, do naszych ludzkich ograniczeń, naszego ciała, żeby być Bogiem z nami. Bóg objawia nam swoje miłosierdzie. Objawia nam miłosierdzie przez to, że przyjmuje krzyż. Objawia nam miłosierdzie z nami obecnie przez to, że cierpi razem z nami. I wreszcie moment współcierpienia. Zaakceptować drugiego, który cierpi, oznacza przyjąć na siebie w jakiś sposób jego cierpienie. Także staje się ono również moim. Rodzenie się nadziei w byciu z drugim cierpiącym człowiekiem. W przyjmowaniu części tego cierpienia. To jest szalenie trudno uwierzyć, że czasami po prostu stanięcie przy drugiej osobie, która jest ciężka. Stanięcie. powoduje to, że tej osobie jest naprawdę lżej, że w niej się rodzi nadzieję, że nie jest sam. Ja mam takie doświadczenie, jak czasami zastępuję kapelana w szpitalu u nas. To jest naprawdę duży opór, żeby podejść i stanąć przed osobą, która stoi nad ciałem swojego męża na oddziale intensywnej terapii. Już nie ma nic, tylko tykają monitory, nagi człowiek, nieprzytomny, podłączony do rąk i płacząca kobieta. Tam naprawdę nie ma co powiedzieć. Cokolwiek by się powiedziało w tej sytuacji, jest rzeczą banalną wobec tego, co się dzieje. A jednocześnie naprawdę warto podejść. Tak po prostu stanąć. Pomodlić się, jeżeli to jest osoba wierząca. To jest szalenie ważny moment, który zdejmuje z człowieka jakąś część tego ciężaru i rodzi w nim nadzieję, że to nie jest przeżywane w samotności, że moja samotność nie jest przeżywana w samotności. O tym pisze papież. Zobaczcie w kontekście tych następnych tekstów, które tutaj wyświetlają się. Nasze człowieczeństwo, człowieczeństwo Chrystusa, zdolność do cierpienia z miłości do prawdy, z miarą człowieczeństwa. Dalej, ofiarowanie cierpienia za innych, wnieść w wielkie współcierpienie Chrystusa swe własne małe kroki, by w ten sposób stają się częścią skarbca współczucia, którego potrzebuje rodzaj ludzki. Tego typu sytuacje, to są właśnie sytuacje, w których my stajemy się źródłem nadziei dla innych ludzi. Pamiętacie na pewno, bo to nie tak dawno temu było historię tej siatkarki Agaty Mus, która życie swoje właściwie oddała za swoje dziecko. Była ciężko chora, w ciąży. Proponowano, żeby się dziecka pozbyło, ona się nie pozbyła, umarła, ale dziecko udało się uleczyć. Od razu zaczęli krzyczeć, że trzeba głosić święto. Mąż tylko tam, prawda, i rodzina głosem rozsądku. I ludzie, dajcie spokój, dajcie żyć. Chcę mieć żonę, a nie będę pomógł. Ale wszyscy myślę byli poruszeni w tym, nie tylko takim rozczuleniem się, jak ona była przyjemna szlachetna, tym, że taka sytuacja, taka postawa tej kobiety, ona daje niesamowitą nadzieję nam wszystkim, że można żyć pięknie, prawdziwie, że miłość, to słowo, które się dzisiaj tak używa na prawo i lewo, coś znaczy, że udział w cierpieniu, że gotowość oddania życia swojego, cierpienia za kogoś. To jest miejsce, w którym się rodzi niesamowicie dużo jakiejś pozytywnej energii. To jest miejsce, w którym naprawdę rodzi się, jest przyjmowana łaska nadziei. Nadziei na to, że warto, że się da. Że nawet to, co po ludzku w naszych małych nadziejach jest niemożliwe, gdzieś z Panem Bogiem jest możliwe, człowiek jest możliwy, jest gotowy, jest w stanie wznieść się na wyżyny takie, że oddaje to, co ma najcenniejsze na swoje własne życie, żeby inni mogli żyć. Bo to przywraca wiarę w człowieka. No i kolejny moment. Dla mnie, jak czytałem ten cytat, to był taki moment dosyć szokujący, bo to się z logiką nijak taką naszą codzienną nie kojarzy. Mianowicie papież mówi, kolejnym miejscem rodzenia się nadziei to jest sąd ostateczny. Jak się popatrzy na obrazę sądu ostatecznego, to ostatnią rzeczą, o której człowiek by pomyślał, to są, że tam jakaś nadzieja jest. Mi to się od razu wyraża obrazy Boża, nadzy tacy, wychudzeni, drżący, takie potworki, nagie, przerażone, blade. Różnią się tylko tym, że jedni spadają, prawda, do dołka, gdzie tam jakiś taki grubi potworek, prawda, z grubami mięsza. A ci inni, prawda, też tacy sami przerażeni w kolejce gdzieś tam idą w takie miejsce, gdzie nie widać tego dołka. Są ostateczne, prawda, jakaś taka kaźnia rzeźnia wykańczana. Pan Bóg jakieś gniewy rozlewa, dzieli tych ludzi i ci zbawieni to wcale nie wygląda na to, żeby byli specjalnie szczęśliwi, są śmiertelnie przerażeni. więcej, czyli w następnym powiekach poprzednich, bo chyba wpływa tego nie muszę. A tym czasem powiesz, mówi, nie, to jest miejsce, gdzie się dobrze dzieje. Z miejsce szalenie potrzebne, za które można zatęsknić. Dlaczego? W chwili sądu ostatecznego doświadczamy i przyjmujemy, że Jego miłość przewyższa cały zło świat i zło w nas. Jest coś większego od naszego zła i od zła tego świata. Jest coś większego od tego, że w niewiadomy, niezrozumiały sposób samoloty spadają, że ludzie się mylą, że są mordowani. Jest ktoś większy od tego. Ból miłości staje się naszym zbawieniem i naszą radością. Sąd Boży jest nadzieją, zarówno dlatego, że jest sprawiedliwością, jak i dlatego, że jest łaską. Wcielenie Boga w Chrystusie tak bardzo połączyło sprawiedliwość i łaskę, że sprawiedliwość jest ustanowiona ze stanowczością. Wszyscy oczekujemy naszego zbawienia z bojaźnią i drżeniem. Niemniej łaska pozwala nam wszystkim mieć nadzieję i ufnie zmierzać ku sędziemu, którego znamy jako naszego rzecznika Parakletos. Sąd, osądzenie nas przez Pana Boga, to jest miejsce, po którym możemy zmierzać z radością. Pan nazwie nas zło i będzie nas przed tym złem nas bronił. Jest rzecznikiem naszym. Papież mówi też, że ten świat, my sami, jak się tak bliżej zastanowimy, potrzebujemy osądzenia, dlatego że zło, żeby mogło być usunięte, musi być osądzone. Zło, żeby mogło być zabrane z naszego życia, z naszego świata, musi być nazwane i osądzone. W naszym świecie jest tak dużo zła, tak dużo zła niepojętego zupełnie, tak bezinteresownego, perfidnego, że żaden sąd, żaden człowiek nie jest w stanie tego osądzić. Myślę, że wielką pomyłką, ja dzisiaj zaczynam się łączyć tak w tym naszym świecie, w którym żyjemy, to jest to, że prawo, które ludzie ustanawiają, sądy, są w stanie uporządkować rzeczywistość tego świata. Jeżeli my będziemy nieustannie uporządkowali rzeczywistość na zasadzie umów prawnych, regulacji tego, jak należy dzieci dotykać, regulacji tego, jak należy się odnosić do swojej żony, regulacji tego, co należy mówić dzieciom w jakim wieku w szkole, to my nigdy nie doznamy prawdziwej radości. Nigdy nie osiągniemy stanu, w którym będziemy żyli z mocą. Bo to wszystko są rzeczy zewnętrzne, które są reakcją na zło, które się pojawia, reakcją niewspółmierną do tego zła, którego my nawet nie jesteśmy w stanie do końca określić. My potrzebujemy sądu Bożego nad nami, aby Bóg oddzielił dobro od zła, aby Bóg to nazywał rzecz. Aby Bóg osądził i pozwolił nam być prawdziwie dobrymi. No i ostatecznie papież się odwołuje do Marii Matki Boga. Ja myślę, że my też możemy się, może w dniu dzisiejszym szczególnie.